W imię Boga Trójcy Jedynego, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Wydaje mi się, że najważniejsze to odnaleźć wolę Pana Boga w danym momencie, odnaleźć to, z czym przychodzi, to, co daje i to, czego nas oczekuje. Długo zastanawiałem się, jak ta konferencja miałaby wyglądać, jak ją poprowadzić, ale wydaje mi się, że prowadzenie trzeba oddać samemu Bogu, mianowicie posłuchać Jego słowa. Pozwólcie, że znowu będziemy mocno zakorzenieni w Starym Testamencie. Przypomnimy sobie historię Izraela, to od początku Pan Bóg daje im konkretne wskazania, jak mają funkcjonować, co mają robić. Pan Bóg wysłuchuje ich wołania, odpowiada na ich wołania, ale też o coś prosi. Chcą mieć wolność, mają wolność. Chcą mieć przywódców, mają przywódców. Chcą się rozrastać, mogą się rozrastać. Otrzymują wszelakie błogosławieństwa. I tak analogicznie my również modlimy się o zmianę proboszcza, Pan Bóg wysłuchuje. O zmianę grup, Pan Bóg wysłuchuje. O nowych członków w grupach, Pan Bóg wysłuchuje. Ale co jest z drugiej strony? Co my możemy dać za to, że Pan Bóg nas wysłuchuje? Kiedy Izraelici po wielu wiekach stwierdzili, że nie chcą, żeby to Bóg im przewodził, tylko chcą dostać króla, dostali króla. Dostali króla, dostali Saula. Pan Bóg mu błogosławił. Wygrywał jak szło. Jak szło. Do czasu. Do czasu, kiedy jako król, jako namaszczony przez Boga w imieniu wspólnoty złożył przysięgę. I tu odsyłam do pierwszej księgi Samuela, rozdział 14, wersetu 24 do 46. Będę podawał sigle, niektóre cytaty będę czytał, ale można zapisywać i z czasem do tego powrócić. Wspólnota składa Panu Bogu przysięgę, już uformowana, z królem, silna, walcząca z przeciwnikiem. Nie zjemy. Nie zjemy dzisiaj nic. Pan Bóg przyjmuje przysięgę. Walczą. Pan Bóg błogosławi. Ale kiedy dorywają się do łupów, nie tylko, że jedzą, zaczynają rozrywać łapami, że tak powiem brzydko. Zaczynają jeść z ziemi, z krwią. Mają wszystko. Nie wypełniają tego, co takie proste. Mieli tylko nie jeść. Dla Pana Boga. Zresztą sami obiecali to Panu Bogu. Pan Bóg ich o to nie prosił. Oni sami to obiecali Panu Bogu. To był ich pomysł na to, żeby wychwalać Pana Boga w ten sposób. No i tu już jest pierwszy problem. Czy koncentruję się na tym, z czym przychodzi Bóg? Czy faktycznie zaufam Mu na tyle, że nawet nie będę Go prosił o króla, tylko faktycznie to nie będzie tylko pustosłowie Chrystus wodzem, Chrystus królem, tylko to będzie fakt. W moim życiu, w życiu mojej wspólnoty, mojej parafii. Czy Chrystus wodzą, Chrystus królem, ale w sumie to... No właśnie. Pan Bóg coś daje, Pan Bóg chce wejść w interakcję z nami, zaprasza nas do tego, zaprasza do odpowiedzi. Jaka jest ta odpowiedź? Jaka jest ta odpowiedź? Jeżeli nawalimy... Nie jest tak, że lecą gromy z nieba. Jeżeli nawalimy, Pan Bóg znowu po chwili milczenia, po nocy czarnej, ciemnej, jak zwał, tak zwał, tu trzeba by się do mistyków odwołać, daje nowe światełko. Daje nowe światełko. Bo On jest wierny. On jest wierny temu przymierzu, które zawarł. I teraz znowu wracamy do Księgi Samuela. 16 rozdział. Pan Bóg tak kocha Izraelitów, tak kocha tą wspólnotę już uformowaną. On jej nie chce niszczyć za to, że nie wypełnili swojej przysięgi. Nie, On chce być wierny dalej. On chce dalej uszanować to, co Go prosili. Prosili o króla, będę się tego króla dzisiaj trzymał. Okej, macie mieli króla. Saul nie wypełnił przysięgi. Nie wypełnił tego, co obiecał. Nie wypełnił swojego zobowiązania. Ale jednak ja was kocham, mówi Pan Bóg. Będziecie mieli nowego króla. Lepszego króla. Jakiego? Potężnego? Z armią? Figa. Prosty chłopak, który pasł. Owce, kozy, coś tam. Mówi o Dawidzie. Prorok idzie do domu Jessego Betlejemity, bo wie, że tam będzie nowy król Izraela. Wie, że tam będzie nowy przywódca wspólnoty uformowanej. Wspólnoty, która według Boga ma żyć. Żyć Bożymi darami. To Bóg tą wspólnotę prowadzi. Bóg chce ją w ten czy w inny sposób formować. Oni chcieli kiedyś króla. Będzie król. Ale właśnie nie potężny, żeby się nie zachłysnąć. Nie z armią, nie ze złotem. Tylko z czystym, prostym sercem. Czystym, prostym sercem. I tu przechodzimy do 16 rozdziału. Pierwszej księgi Samuela. Namaszczenie Dawida. Samuel wie, że ma namaścić nowego króla. Ma namaścić nowego króla. I pyta po kolei tego Jessego Betlejemitę. Przywołaj syna. Przychodzą po kolei. Od najpiękniejszego, od najbardziej rosłego. Tego, który miał pierwszeństwo i tak dalej. I tak. Nie ten. Jest jeszcze jeden. No jest jeszcze jeden. Ale tam gdzieś na łące. Wołaj. Rudy. Żyd. Miał Pan Bóg humor. No miał. Będzie królem. Okej. Okay. I zaraz później dochodzi do starcia z Goliatem. Tego namaszczonego Dawida, tego chłopca, który ubrany w zbroję Saula absolutnie nie potrafi w tym się posługiwać, nie potrafi w tym chodzić, nie wie jak ma walczyć. Nie. Ja chcę mój kij pasterski, moją torbę, proce, 5 kamieni. Z drugiej strony Goliat, wielki, rosły, olbrzymi, wyśmiewa się z tego chłopaka. Czy ja jestem psem, że idziesz na mnie z kijem pasterskim? No nie, nie jesteś psem, jesteś moim przeciwnikiem. No ale jak ciebie pokonać? No mocą Bożą. Wykorzystać te dary, z którymi przyszedł Bóg. Skoro jestem namaszczony, skoro jestem uformowany, każdy na tym etapie, na jakim jest, to korzystam z tego. Korzystam z tego. Jak z tego korzystam? No właśnie, jak z tego korzystam? Co z tym robię? Ty idziesz na mnie z mieczem, tarczą i zaostrzonym nożem. Ja idę na ciebie w imię Pana Boga Izraela, któremu gdzieś urągałeś. W Jego imię wykorzystuję namaszczenie, wykorzystuję uformowanie takie, jakie mam w tym momencie. Nie patrzę do tyłu, nie kajam się za to, co było. Wykorzystuję ten moment dzisiaj, teraz, żeby pójść w imię Pana zastępów, Boga Izraela. Wygrał. Z kijem i procą. Wygrał. Wygrał, bo wykorzystał to, co miał. Bo wykorzystał to, co dał mu Bóg. No a ja? Jak ja owocuję dzisiaj? Ja, prezbiter, od 4 czy 5 miesięcy. Jak ja owocuję dzisiaj? To sobie najlepiej mówić. Co robię, żeby wykorzystać to, co dostałem, kiedy biskup Romuald położył na mnie ręce? Kiedy dostałem namaszczenie Duchem Świętym? Jak się przełamuję? Jak zbieram te 5 kamieni do torby i ten mój kij? Gdzie on jest? Bo to dostałem od Boga. Nie zbroję. Ciężko mi nosić mój brzuch, a co dopiero zbroję. Nie miecz, bo też nie umiem go podnieść. Bardziej różaniec, bardziej brewiarz. Bardziej godziny naznaczone w konfesjonale. To jest to. Ale każdy z was ma co innego. Ktoś umie grać, ktoś umie śpiewać, ktoś umie animować. Ktoś ma dar wystania całej modlitwy. To też trzeba wykorzystać. Bo drugi ktoś nie ma takiego daru. A jest dla niego to ogromnym wsparciem, że ten brat czy ta siostra stoją, chwalą Pana Boga. To naprawdę trzeba wykorzystywać. Tą torbę i kamienie. Nie patrzeć gdzieś tam. Z Panem Bogiem można wygrać, jak On prowadzi. Jak On ma pierwsze miejsce w naszym życiu. I to, co ja powtarzam zawsze w konfesjonale. Czy na pewno Pan Bóg ma pierwsze miejsce w twoim życiu? To, co powiedział Augustyn. Jeśli Pan Bóg będzie numer jeden w twoim życiu, wszystko będzie w swoim miejscu. Kiedy Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko będzie na miejscu właściwym. Dokładnie tak powiedział. Niektórzy mówią, no ale proszę księdza, tak jest. Aha, na pewno. No pewnie przy takiej wielkiej deklaracji, no tak. No ale dzisiejszy twój pacierz poranny. A wczorajszy twój rachunek sumienia. A mój wczorajszy post piątkowy. A moja godzina czytań, a moje nieszpory. A moja godzina w ciągu dnia. Czy to jednak było spokojne przekładanie strony. Uwielbianie Boga. Bo to jest ten mój kamyk z mojej torby. Jak to wykorzystam? Jak po niego sięgnę? I myślę, że musimy się zachwycić właśnie tym Dawidem świeżo namaszczonym. Tym Dawidem, który wygrał z Goliatem. Zachwyćmy się nim. Właśnie tym, że miał pociągający wygląd. Tym, że był rudy. Tym, że był może niepasujący do otoczenia. Tym, że nawet ojciec na czas wyboru przyszłego króla zostawił go ze stadem gdzieś tam na łące. Zachwyćmy się tym. Właśnie na takiego Dawida patrzmy. Takiego Dawida, który wygra z Goliatem. Dla wspólnoty. Nie dla siebie. Dla wspólnoty. To jest bardzo kapitalne zobrazowanie tej sceny. Ja oczywiście nie mam głowy do tytułu filmu, ale takie zobrazowanie właśnie tej walki Dawida z Goliatem, gdzie reżyser świetnie to nagrał, gdzie stoi Izrael zalękniony jak dzieci. Ci Izraelici, których Bóg, znaczy nie ich konkretnie, ale potomkowie tych, których wyprowadził z Egiptu, syłał dla nich karanie na Egipt. Morze się rozstąpiło. Oni stoją zalęknieni, boją się jak dzieci. I dla nich wychodzi chłopiec rudy, wygrywa z Goliatem. Wykorzystam? Czy ja, czy ty wykorzystamy? Zachwycając się takim Dawidem, musimy mieć cały czas zapaloną lampę ostrzegawczą. Bo jest też drugi Dawid. Drugi Dawid, druga księga Samuela, rozdział 11. I tu się zaczyna historia, którą myślę, że każdy z nas bardzo dobrze zna. Mianowicie cała historia z Batszebą. Nie o niej dzisiaj będę mówił, chociaż ona jest może i ciekawa. Trochę takie romansidło biblijne. No ale pierwszy werset 11 rozdziału. Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. O! Początek roku. Zwyczaj dla królów wychodzić na wojnę. A Dawid wyprawił. Czyli co? Wyjdźcie, a ja krzesło, fotel, kanapa, pałac, bo jestem królem. I robi się problem. To już nie jest ten chłopak, który korzysta z darów otrzymanych od Boga. To już nie jest ten chłopak, który ma torbę, kij, kamyki i nimi ciosa w Goliata. To jest król. Pałac, wystawne życie. Pewnie już umie chodzić w zbroi, władać mieczem. Pewnie je troszeczkę lepiej niż ten chłopiec na łące. No i król, który, jak przeczytamy dalej, wstaje późno, przechadza się po pałacu, przechadza się po tarasie, no i ma potrzeby ludzkie. To jest król, który jest coraz dalej Pana Boga. To jest król, który zakopuje talenty otrzymane od Boga. To jest król, który nie odwołuje się do namaszczenia. To jest król, który zapomina o wspólnocie, a myśli o sobie. Bo taka ładna. Bo mi się należy. Bo jestem królem. To jest król, który, jak przychodzi prorok Natan i mówi tą przypowieść, znaczy tą historię o owieczce, to woła, no tak, on, ten, który zabrał owieczkę, musi ponieść karę, oddać w dwójnasób czy w trójnasób. Ale to ty tak zrobiłeś. Ja? No ty. Jak ja? Kiedy? Co? Jak? No tu. No tu. Ja mówię może trochę ironicznie, ale jak się zestawi tych dwóch Dawidów, to naprawdę miejmy tą lampę ostrzegawczą z tyłu głowy, że ten drugi Dawid zawsze nam grozi. Zawsze nam grozi. Mało tego, jak jesteśmy, tak jak tu siedzimy we wspólnocie i widzimy, że ten drugi Dawid dotyka kogoś obok, alarmujmy, krzyczmy, wołajmy, ale nie na zasadzie on, na zasadzie bracie, opanuj się. Jeżeli widzimy, że ktoś obciążony zbroją, kosztownościami, pałacem, wystawnym życiem ucieka, wymyka się, przede wszystkim z relacji z Panem Bogiem, wymyka się tej wspólnocie, która ma nas prowadzić do Boga, róbmy wszystko, co możemy. Bądźmy takimi Bożymi prorokami, którzy pójdą, upomną, podadzą rękę. Nie pałą, bach, tylko miłością. Miłością. Bo brak miłości może się skończyć tak, jak na tej opowieści. Mąż prawowity, zabity na wojnie. Grzech, w efekcie grzechu rodzi się dziecko. Pan Bóg nie pozwala z siebie naigrywać. Dziecko umiera. Tak, to prawda. Mówimy, że powstaje jeden z najpiękniejszych psalmów, psalm 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej miłości wymasz moją nieprawość. Czyli tak jak inne tłumaczenia, w ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Uznaję bowiem moją nieprawość, tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem. Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Jeden z piękniejszych psalmów, 51. Może gdyby nie grzech Dawida, to on by nie powstał. Nie wiemy. Nie to jest teraz kluczem rozważań. Zobaczcie, Dawid z chłopca, który był silny, który walczył, pokonał Goliata dla wspólnoty. Ona poczuła się bezpieczna, stał się wielkim królem, który leży w popiele i woła o Boże miłosierdzie. No. Musimy wołać o Boże miłosierdzie. Jesteśmy grzesznikami, wszyscy jak tu jesteśmy. I to jest naturalne, że wołamy, żeby Bóg się nad nami zlitował. Ale dlaczego nie wykorzystujemy tego, że jest chwila, kiedy jesteśmy mocni? Jest chwila, kiedy nie wołamy, Panie Boże, no przepraszam, zgrzeszyłem, tylko Panie Boże, jestem silny Tobą. Tak jak tu dzisiaj przez godzinę śpiewaliśmy, wołaliśmy, jestem silny Tobą. Tak idę w świat. Tak będę ewangelizował. Tak będę składał świadectwo. Tak będę rozgrzewał parafię Wieliszew.
Amen.
Amen. No tak. No tak. Bo zimno jest w kościele, gaz drogi. A ja będę inaczej parafię rozgrzewał. Założę 3 kufajki i... No.
Może się zaraz liczyć.
Dzięki. Dzięki. Nie, naprawdę, niech to będzie taki właśnie ten wzór dla nas, bo tak trzeba. Tak myślę. Tak czuję w sercu, że tak właśnie trzeba. Tak właśnie trzeba. Mamy Ducha Świętego. Jesteśmy w Nowym Przymierzu. Nowe Przymierze różni się od Starego tym, że Słowo stało się ciałem. tym, że nastąpiła pełnia objawienia. Przyszedł Jezus, objawił nam Królestwo Niebieskie w pełni, dla nas umarł, zmartwychwstał, zesłał na nas Ducha Świętego. My już nie rozmawiamy z Bogiem przez proroków, nie składamy w świątyni darów ofiarnych z krowy, kozła, innego cielaka czy barana. Mamy bezkrwawą ofiarę na ołtarzu, bezkrwawą ofiarę chleba i wina. Ja, grzesznik największy w parafii, staje i staje się Jezus na ołtarzu. Jest z nami. To już jest naprawdę zupełnie inny kontakt z Panem Bogiem. Jest kontakt z Bogiem, którego żaden Izraelita, no może poza Abrahamem, Izaakiem, Jakubem i paroma innymi, nie miał. Nie, oni nawet też nie mieli. Bo oni, jak Bóg przechodził, to się odwracali, żeby na Boga nie patrzeć, a my na Boga patrzymy. Jak Mojżesz stąpił z góry, to zasłaniał twarz, bo jego twarz była śnieżno-biała, a Izraelici się bali, że jego twarz jest śnieżno-biała. Bali się na niego spojrzeć, żeby im się nic nie stało. Bo nie można było spojrzeć grzesznikowi na Boga. A my, grzesznicy, możemy spojrzeć na Boga. My, grzesznicy, usłyszawszy, możemy Go przyjąć do naszych serc. Jesteśmy jak młody Dawid, mały Dawid, jak rudy Dawid, mały rudzielec, na nowo i na nowo. Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, wersety od 3 do 11. Przychodzi do ciebie Duch Święty, co rano, po twoim pierwszym znaku krzyża, na nowo i na nowo udziela ci darów na tą godzinę, na ten dzień, na ten tydzień, na całe twoje życie. Ale, że tak powiem, łap się tych darów, które są na teraz. Bo z tych małych darów Duch Święty ułoży największy, twoje zbawienie. Ale łap się tego, co jest teraz. Rozmnażaj, wykorzystuj. Idź z tym darem, aby inni z tego mogli skorzystać. Aby inni mogli zobaczyć, że Panem jest Jezus. Żeby mogli to powiedzieć. Uwierzcie, najmłodsi nie potrafią powiedzieć w szkole: szczęść Boże. W szpitalach leży trzech na sali, dwóch krzyczy: proszę stąd wyjść. A trzeci ze łzami w oczach kiwa, że nie chce. Ja widzę, że on chce przyjąć Jezusa do serca. Tak jest. Ja tego doświadczam. Dzielę się z tym, bo nie rozumiem. Nie rozumiem, czemu tak jest. Ale nikt bez Ducha Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. Jesteśmy wspólnotą, która żyje blisko Ducha Świętego. Niech to nie będzie pustosłowie. Niech to będzie takie namaszczenie, taki dar, takie uzdolnienie, żeby inni mogli się od tego grzejnika rozgrzać. Żeby inni też mogli chociaż to powiedzieć: szczęść Boże, czy niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, czy zrobić z odwagą znak krzyża. I jak mówił mój ojciec duchowny, mądremu wystarczy. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.